Będzie wychwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. W dzisiejszym programie opowiem szczególnie o naturalnych sposobach profilaktyki i leczenia infekcji jesienno-wiosennych, najczęściej wirusowych zakażeń dróg oddechowych, jakie występują u ludzi zwykle kilka razy w roku z towarzyszącym nieżytem nosa, kaszlem, bólem gardła, zapaleniem krtani i podwyższoną temperaturą. Przeziębienie jest najczęściej spowodowane przez kilka typów wirusów, gdzie rinowirusy w 40% przyczyniają się do rozwoju infekcji, chociaż zakażenie może być wywołane przez różne wirusy jak grypy, paragrypy, adenowirusy. Mnogość typów rino, adeno i innych wirusów jest powodem dużego ryzyka zapadania na przeziębienia przez całe życie, łącznie z reinfekcjami. Spośród zakażonych koronawirusem 80% ma dodatnie przeciwciała na początku objawów, co świadczy o wcześniejszym zachorowaniu. Wirusy posiadają charakterystyczny dla siebie immunotyp, który wywiera wpływ na układ immunologiczny osoby zakażonej. Przeziębienia pojawiają się zwykle od połowy września do końca kwietnia lub maja. Objawy ze strony dróg oddechowych zazwyczaj w ciągu 1-2 dni występują po ekspozycji na te drobne ustroje i trwają od 1-2 tygodni, chociaż rozsiew wirusa i zakaźność mogą trwać od 2-3. Przeziębienie charakteryzuje się znanymi objawami jak złe samopoczucie, bóle głowy, niedrożność nosa, wodnisty katar, suchy kaszel, ból gardła. W niektórych przypadkach niewielki wzrost temperatury utrzymuje się około 3 dni. Ból gardła i nieżyt nosa mogą trwać nawet około tygodnia, a kaszel do 2-3 tygodni. W przypadku powikłań, szczególnie zapalenia zatok, zapalenia skrzeli czy płuc, objawy mogą utrzymywać się, wymagając oczywiście w dalszym etapie leczenia antybiotykami. Odróżnienie wtórnego bakteryjnego zakażenia zatok czy bakteryjnego zakażenia ucha środkowego albo innych części dróg oddechowych od niepowikłanego przeziębienia jest ważne, szczególnie dla lekarza zalecającego dany sposób leczenia. Istnieje wiele serotypu wirusów powodujących przeziębienie, jak mówiłam, co jest powodem trudności opracowania przyczynowej metody leczenia, które zwalczałyby rzeczywistą przyczynę choroby. Dlatego ważne jest zapobieganie i zmniejszanie skutków zakażenia, szczególnie przez częste mycie rąk i unikanie kontaktu z błonami śluzowymi, szczególnie osób zakażonych. Zanim przedstawię tradycyjne leczenie znane w medycynie akademickiej, a także naturalne sposoby leczenia, opowiem o układzie odpornościowym, którego osłabienie jest jednym z ważnych czynników ułatwiających zakażenie. Osłabienie układu odpornościowego, zarówno ogólne, jak i miejscowe, może wynikać ze zmęczenia, wyczerpania psychicznego, zmian chorobowych w obrębie nosa, gardła, stresu i nieprawidłowego tzw. stylu życia. Odporność zależy od działania wielu mechanizmów obronnych, które dzielona jest na nieswoistą, wrodzoną, z jaką przychodzimy na świat, oraz odporność nabytą, określaną mianem swoistej, polegającej na wytwarzaniu specyficznych przeciwciał przeciwko drobnoustrojom. Odporność wrodzona reprezentowana jest także przez charakterystyczną budowę poszczególnych tkanek i narządów, czego przykładem mogą być błony śluzowe zaopatrzone w własne mechanizmy ochronne wraz z krwinkami białymi oraz różnorodnymi substancjami białkowymi, które atakując niszczą drobnoustroje lub komórki nowotworowej zakażone wirusem. Zarówno górne, jak i dolne drogi służące przede wszystkim do przeprowadzania powietrza odgrywają także rolę oczyszczania, jakie zaczyna się już w jamie nosowej, gdzie większe cząstki są wychwytywane, a powietrze jest nawilżone i ogrzane. Podobnie gardło zaopatrzone jest w liczne mechanizmy obronne, do których należy tzw. pierścień limfatyczny Waldeyera albo limfatyczny gardła, jaki zawiera migdałek gardłowy zwany migdałkiem trzecim, migdałki trąbkowe podniebienne i migdałek językowy wchodzące w skład tego pierścienia. Pierścień chłonny Waldeyera, czyli skupiska tkanki limfoidalnej zawierającej naczynia chłonne, z których chłonka odpływa do okolicznych węzłów chłonnych i które ulegają powiększeniu w przypadku zmian zapalnych. W przypadku w grudkach chłonnych migdałka zawarte są białe krwinki, limfocyty należące do układu odpornościowego. Określone regiony migdałków spełniają dużą rolę w układzie odpornościowym, zapewniając także integralność genetyczną ustroju. Migdałki podniebienne stanowią pierwszą linię obrony przed drobnoustrojami, należą do ważnych analizatorów immunologicznych, biorących udział w wytwarzaniu limfocytów B i T oraz przeciwciał odpornościowych. Ponadto w błonie śluzowej pod nabłonkiem znajdują się liczne komórki układu odpornościowego, głównie makrofagi, a także granulocyty obojętnochłonne, które pożerają zatrzymane bakterie, a po rozpoznaniu antygenów tkankowych limfocyty właśnie wytwarzają specyficzne przeciwciała skierowane przeciwko antygenom drobnoustrojów. W błonie śluzowej znajdują się także liczne enzymy i lizozym, który działa bakteriobójczo, jak naturalny antybiotyk. Ponadto duże znaczenie ma transferyna, białko hamujące wzrost bakterii, oraz interferony, czyli białka o działaniu przeciwwirusowym. W górnych drogach oddechowych przeważają także przeciwciała immunoglobuliny A, a w ścianach oskrzeli druga grupa immunoglobulin G, które zapobiegają rozmnażaniu bakterii, pobudzają ich pożeranie i ograniczają uszkodzenie tkanki przez ich toksyny. Ważnym czynnikiem ograniczającym wzrost bakterii jest także ciśnienie tlenu w drogach oddechowych. Podobne znaczenie ma prawidłowa temperatura oraz aparat rzęskowo-śluzowy. Wydzielina błony śluzowej przesuwanej przez rzęski nabłonka wychwytuje drobnoustroje, zapobiegając ich przyleganiu do nabłonka, który leży pod warstwą śluzu. Wydolność aparatu rzęskowego o działaniu ochronnym i oczyszczającym zależy od temperatury, wilgotności oraz unikania szkodliwych czynników, zwłaszcza takich jak zimno, wysychanie śluzówek, zanieczyszczenie powietrza na przykład dymem typ papierosowym, który wybitnie zwiększa ryzyko zakażenia. W domu, szczególnie podczas działającego centralnego ogrzewania, warto stosować nawilżanie mechaniczne albo po prostu wieszać na koloryferach zbiorniki z wodą. Odporność nabyta polega na specyficznej zdolności organizmu do wytwarzania przeciwciał przeciwko wirusom, bakteriom i toksynom, która rozwija się w wyniku najpierw rozpoznania konkretnego antygenu wraz z następczym rozwojem dwóch sposobów obrony, jednej określanej jako komórkowa i humoralnej. Podstawowe znaczenie dla odporności humoralnej mają już wymieniane krwinki białe, określane mianem limfocytów B, które najpierw w szpiku kosty, a następnie po dostaniu się do węzłów chłonnych, śledziony i innych części układu chłonnego, pod wpływem kontaktu z antygenem wytwarzają przeciwciała określane immunoglobulinami, jakie stanowią główne źródło obrony przed bakteriami, wirusami i innymi czynnikami toksycznymi, które są także zaangażowane w reakcje alergiczne. Natomiast odporność komórkowa powstaje, gdy niektóre z limfocytów T, określane poprzez ich kontakt z grasicą, w której w okresie okresowym pobycie nabywają one w grasicy umiejętności rozpoznania własnych tkanek i odróżnienia własnych od obcych, które potrafią niszczyć właśnie obce dla organizmu. Coraz nowsze odkrycia w obrębie układu odpornościowego ukazują ten skomplikowany system mechanizmów układu immunologicznego, który bierze udział w zwalczaniu infekcji z ochroną organizmu przed bakteriami, toksynami czy chorobami nowotworowymi. Obliczono, że wszystkie komórki wchodzące w skład układu odpornościowego tworzyłyby razem narząd wielkości wątroby albo mózgu. Jednak będąc rozproszone i niewidoczne, mają jednak ogromne znaczenie. W skład układu odpornościowego wchodzą zarówno obwodowe, jak i ośrodkowe narządy chłonne. I tutaj wymieniane jest, należy wymienić szpik kostny, grasica, podczas gdy do obwodowych elementów układu zaliczane są węzły chłonne, śledziona, migdałki, grudki chłonne przewodu pokarmowego. Ponieważ komórki układu odpornościowego są rozproszone po całym organizmie, istnieje między nimi specyficzny układ sygnałów umożliwiający informację nie tylko między komórkami układu odpornościowego, ale między układem nerwowym i hormonalnym wraz z oddziaływaniem psychiki, co stanowiło podstawę do wyodrębnienia osobnej nauki określanej mianem psychoneuroimmunologii. Ścisła współpraca wymienionych narządów układów przebiega z jednej strony wraz z unerwieniem układu odpornościowego, węzłów chłonnych, śledzionych, grasicy, a z drugiej strony w celach komunikacji komórki układu wydzielają związki określane mianem cytokin albo limfokin, a także innych nadal badanych substancji. Organizm z uszkodzonym układem immunologicznym nie potrafi sprawnie eliminować zakażeń wirusowych, bakteryjnych czy usuwać zmienionych nowotworowo komórek, podczas gdy prawidłowa czynność układu odpornościowego to skuteczna eliminacja tychże zagrożeń. Jest wiele czynników wpływających na czynność układu odpornościowego, wśród nich ogromny negatywny wpływ ma niedożywienie, chociaż także nadmierne spożywanie, zwłaszcza niektórych składników, może mieć niekorzystny wpływ. Znany niszczący wpływ na czynność układu odpornościowego mają takie substancje toksyczne jak alkohol, nikotyna, narkotyki, wszelkiego typu zakażenia i zanieczyszczenie środowiska, szczególnie metalami ciężkimi. Ołów, kadm, rtęć, cynk, miedź oraz pyły związku siarki, azotu i pestycydy. Szczególnie ostatnio zwraca się uwagę również na eliminację stresów i negatywnych emocji, które wybitnie osłabiają odporność. Stan psychiczny człowieka ma ogromny i już udowodniony wpływ na odporność, co odbywa się za pośrednictwem tychże neuroprzekaźników działających w układzie nerwowym. Wiadomo, że zwłaszcza stany depresyjne powstające wskutek niedostatecznego przepracowania urazów, strat wraz z powstającym napięciem psychicznym niekorzystnie oddziałują na układ odpornościowy. Klasyczne elementy sytuacji środowiskowej i społecznej, jakie prowadzą do depresji, to przede wszystkim utrata nadziei, rozumiana jako utrata ważnego obiektu wraz z poczuciem bezsilności i bezsensu działań, zablokowaniem agresywności, osamotnieniem, co wszystko prowadzi do nerwic, depresji wraz z ucieczką w uzależnienia. Dlatego od dawna zwraca się uwagę na wpływ psychiki na odporność, podobnie jak nie mniej ważny ma wpływ dieta oraz odpowiedni stan dla stanu zdrowia, wysiłek fizyczny, o którym już wielokrotnie mówiłam. Za chwilę opowiem o tradycyjnym leczeniu i preparatach stosowanych w medycynie akademickiej. Pomimo długich poszukiwań leczenie nadal w przypadku przeziębienia jest objawowe. Spośród ogromnej liczby dostępnych leków przeciwprzeziębieniowych wymieniane są niesterydowe leki przeciwzapalne, preparaty przeciwhistaminowe pierwszej i drugiej generacji, leki przeciwkaszlowe, udrażniające przewody nosowe, zwłaszcza pseudoefedryna, witamina C, miejscowe środki obkurczające błonę śluzową, jak już mówiłam, płyny do płukania gardła czy pastylki do ssania. Szczególne znaczenie ma wymieniana już witamina C, stosowana w dużych dawkach, choć uznana za bezpieczną jest wtedy, kiedy nie przekracza od 4 do 12 gram na dobę, gdyż takie dawki zakwaszające mogą prowadzić do kamicy układu moczowego. Kwas askorbinowy, czyli witamina C, jest antyoksydantem, koenzymem odgrywającym ogromną rolę w tworzeniu kolagenu, odnowie uszkodzonych tkanek, syntezie tłuszczów i białek, metabolizmie żelaza i kwasu foliowego. Dobowe zapotrzebowanie według piśmiennictwa jest niskie, dlatego że wynosi ono do 60 mg dla dorosłych, ale w przypadkach stresu, urazów, zakażeń i innych ekspozycja na wolne rodniki tlenowe powinno być znacznie większe. Już w tej chwili dawki 50 mg witaminy C należą do rzadkości. Występują po 500 mg i nawet 1000 mg. Kwas acetylosalicylowy następny, czyli aspiryna, ma działanie przeciwzapalne, przeciwbólowe i przeciwgorączkowe w zalecanej dawce od 50 do 65 mg na kilogram na dobę w 4 dawkach podzielonych, a inne niesterydowe leki przeciwzapalne, zwłaszcza ibuprofen, który jest pochodną kwasu acetylosalicylowego, ma działanie przeciwbólowe, przeciwgorączkowe i przeciwzapalne, jakie polega na hamowaniu wytwarzania prostaglandyn na obwodzie. Ibuprofen, podobnie jak inne niesterydowe leki przeciwzapalne, może jednak poprzez to działanie na prostaglandyny powodować różnego rodzaju objawy uboczne, zwłaszcza krwawienie z przewodu pokarmowego, owrzodzenie, perforacje, także kwasicę metaboliczną i niewydolność nerek. Innym z niesterydowych leków przeciwzapalnych jest paracetamol, stosowany w dawce około 1 grama. Obrzęk śluzówek nosa skutecznie likwidują, czy mają likwidować takie leki jak fenylefryna czy pseudoefedryna, działające na receptory alfa i działając mogą one skutecznie zmniejszać wyciek, jednak mogą powodować nadmierne pobudzenie, bezsenność, niepokój, drżenia, nerwowość, euforię, bóle i zawroty głowy, suchość w jamie ustnej, brak łaknienia, skurcze w jamie brzusznej i inne zaburzenia żołądkowo-jelitowe, także nadmierną potliwość, przyspieszenie akcji serca, wzrost ciśnienia tętniczego, trudności w oddawaniu moczu. Dlatego tego typu preparaty powinny być stosowane tylko w szczególnych przypadkach. Stosowane są także leki przeciwhistaminowe pierwszej generacji w celu złagodzenia kaszlu, powodując jednak także objawy niepożądane, zwłaszcza ze strony środkowego układu nerwowego, zwiększając ryzyko urazów przy pracy, ilość wypadków na przykład samochodowych. Przedawkowanie leków przeciwhistaminowych pierwszej generacji objawia się depresją środkowego układu nerwowego. Mogą występować zmniejszenie koncentracji, czujności, nawet bezdechy z zapaścią krążeniowo-oddechową. Leki przeciwhistaminowe drugiej generacji, dostępne już bez recepty, mają mniejszy niekorzystny wpływ na ośrodkowy układ nerwowy, jednak również należy je stosować z pewnym umiarkowaniem. Niekiedy stosowane są leki przeciwkaszlowe i wykrztuśne, mające wydzielanie, nasilające wydzielanie płynu w drogach oddechowych z łatwiejszym odkrztuszaniem wydzieliny, które ponadto wzmagają ruch rzęsek oczyszczających drzewo oskrzelowe. Jak wspominałam, ważne znaczenie ma higiena i mycie rąk wodą z mydłem przez około 30 sekund, jakie może całkowicie usunąć z powierzchni skóry drobne ustroje chorobotwórcze, nie tylko wirusy infekcji kataralnych, ale przeziębienia, także rota i norowirusy odpowiedzialne za biegunki, czy gronkowiec złocisty powodujący zakażenia skóry. Liczba według Światowej Organizacji Zdrowia liczba zakażeń przewodu pokarmowego w 60-90% przypadków była skutkiem przenoszenia zarazków przez zanieczyszczone ręce i powierzchnię oraz blaty kuchenne, gdzie można znaleźć drobne ustroje, także na pilotach do telewizorów, które z kolei są siedliskiem bakterii środowiskowych pochodzących ze skóry rąk i flory kałowej. I za chwilę jeszcze opowiem o preparatach zalecanych przez medycynę naturalną. Produkowane są coraz bardziej nowoczesne, niekiedy drogie preparaty o działaniu przeciwzapalnym, antyoksydacyjnym, przeciwmiażdżycowym i immunostymulującym na bazie naturalnych, jak echinacea albo jeżówka, która wykazuje działanie przeciwbakteryjne i przeciwwirusowe. Innym stosowanym w celu poprawy odporności preparatem sprzedawanym pod różnymi nazwami jest wyciąg z wątroby rekina, zawierający poprawiające liczbę i czynność białych krwinek. Ponadto osobom chorym przepisywane są od dawna znane naturalne produkty, zwłaszcza takie jak czosnek, miód i pyłek pszczeli, aloes, melisa, rumianek, preparaty tołpy i wiele innych reklamowanych jako leki lub suplementy diety. Od dawna znana echinacea wiadomo, że zwiększa liczbę i czynność limfocytów, podobnie jak rzęszeń, poprawiając odporność organizmu przeciwko wirusom, bakteriom i grzybom. Wśród owoców wymieniane są zwłaszcza grejpfrut, granat, ale nie tylko egzotyczne. Mają działanie przeciwbakteryjne i wzmacniające odporność. Mówiłam już, że bakteriobójczo działa aloes i czosnek, który zwiększa aktywność białych krwinek, podnosząc odporność oraz mając właściwości bakteriobójcze. Czosnek ma właściwości antybiotyczne poprzez związki siarkowe, szczególnie alicynę, które równocześnie odpowiada za nieprzyjemny zapach czosnku i za A, która zawiera szereg witamin A, E, B1, B6. Jak wiadomo, wymieniana wśród tych preparatów naturalnych jest także rutyna należąca do flawonoidów, która poprawia elastyczność naczyń krwionośnych, uszczelnia je, posiada także aktywność antyoksydacyjną, czyli właściwości wymiatania wolnych rodników, drobnocząsteczkowych związków, które uszkadzają komórki organizmu. Ważne znaczenie ma także cynk i selen, który zwiększa aktywność układu odpornościowego i posiada także pewną aktywność antyoksydacyjną. Inny pierwiastek poprawiający odporność to wapń. Uczestniczy w przewodzeniu bodźców w układzie nerwowym. Wśród korzystni działających na odporność oczywiście wymieniane są kwasy omega-3 znajdujące się w świeżych rybach morskich, w tłuszczu rybim, wieloryba czy rekina, już mówiłam o tym, a także olej z wątroby dorsza, czyli tran, jest źródłem nie tylko kwasów omega-3, ale witamin A, D, E, które poprawiają odporność, wpływając także na poprawę koncentracji ze skupieniem uwagi w okresie wzmożonej pracy umysłowej i fizycznej. Cechy pobudzające ma olej z wisiołka, owoce maliny, kora wierzby, kwiat dziewanny i oczywiście propolis i kit pszczeli o silnych właściwościach bakteriobójczych. Można także wzbogacać dietę witaminy, zwłaszcza C, E, B, A i D3 oraz wymieniany już cynk, selen, miedź, żelazo, także przy pomocy preparatów farmakologicznych albo sprawdzonej suplementacji, chociaż te suplementy, jak już mówię, są rzadko prawidłowo badane, stąd niebezpieczeństwo, że mogą nie pomóc albo nawet zaszkodzić. Poprawiające odporność mają działanie jagody bzu czarnego, rumianek, lipa i krwawnik pospolity, który zawiera kwas salicylowy, azulany, flawonoidy, kwasy roślinne i sole mineralne obfitujące związki manganu. Wymieniane są także zioła jak mięta pieprzowa. Według Hildegardy wskazana jest nalewka z rzęsy wodnej dla poprawy systemu odpornościowego. Hildegarda uważa, że nieprawidłowe soki powodują w człowieku zaburzenia przemiany materii, które określa słowem wicht, co objawiać się ma brakiem energii, chronicznym bólem, zmęczeniem i napięciem ciała. Nagromadzenie złych soków może zostać wyeliminowane właśnie za pomocą nalewki z rzęsy wodnej, która wspomaga także trawienie. Nalewkę powinno się zażywać rano natto, około 30 ml i tyle samo wieczorem jako ostatni posiłek. I również bardzo ważne dla znaczenie poza rzęsą mają mieszanki z pelargonią, która razem z bertramem i gałką muszkatołową zawiera, ma właściwości przeciwwirusowe. Zwłaszcza olejki pelargonii w szpreju albo w postaci proszku mają działanie poprzez zablokowanie przyczepiania się wirusów do błony śluzowej jamy nosowej. Kolejną propozycją świętej Hildegardy, która zapobiega infekcjom, jest jesienna kuracja gruszkowo-miodowa oraz należąca do jednych z najbardziej skutecznych według Hildegardy sposobów oczyszczania zarówno komórek, jak i jelit, która skutecznie przeciwdziała zmęczeniu, migrenie, bólów stawów, schorzeniach reumatycznych. Duże znaczenie oczywiście ma odpowiednia dieta bogata we wszystkie składniki pokarmowe. Bóg zapłać za uwagę, to tyle chciałam Państwu powiedzieć o zarówno klasycznym, akademickim, jak i naturalnym leczeniu infekcji jesienno-wiosennych. Z Panem Bogiem.